Witam Państwa w Rudach. Zapraszam na wycieczkę po jednym z najpiękniejszych miejsc na Górnym Śląsku, Rudzkim Zespole Klasztorno-Pałacowym. Czeka nas spotkanie z pracowitymi mnichami cysterskimi, dostojnymi książętami raciborskimi oraz pięknym sanktuarium Matki Bożej Pokornej. Przed Państwem cenne zabytki i tajemnicze historie. Zatem w drogę. Proszę stanąć plecami do punktu informacji turystycznej. Przed nami zabudowania pocysterskiego klasztoru. Po prawej stronie widzimy przylegający do niego kościół. Udajmy się w jego stronę. Mnisi z zakonu cystersów byli w Rudach gospodarzami od XIII do początku XIX wieku. Po nich w pałacu tutejszym przez ponad stulecie mieszkali książęta raciborscy. Od niedawna zabudowania klasztorno-pałacowe wraz ze świątynią należą ponownie do kościoła. W Rudzie nad rzeką Rudą, zatrzymując kroki, piękne miejsce uderza nas swymi widoki. Przedstawiając swoje drzewa rozmaite, za którymi są mury dachówką pokryte, świecące mnóstwem okien i wieżą ozdobne, a do zamku w ogrodzie zupełnie podobne. Tu jest klasztor cystersów. Tak pisał polski podróżnik wędrujący po Śląsku w połowie XIX wieku. I my znajdujemy ten zielony zakątek Śląska w niewiele zmienionym stanie. Piękne zabytki architektury, rozległy park w sercu niewielkiej miejscowości ukrytej pośrodku gęstych lasów. Jakżeż to odmienny wizerunek Śląska, kojarzonego przede wszystkim z wieżami kopalń i wielkimi piecami hut. Zmierzamy do najcenniejszego obiektu w Rudach, kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przystańmy przed fasadą sanktuarium. Proszę uważać przy przechodzeniu przez jezdnię. Proszę posłuchać o legendarnych początkach tego miejsca. Dawno, dawno temu piastowski książę Władysław wyruszył ze świtą na polowanie w raciborskie lasy. Poddając się namiętności łowcy, wkrótce zagubił się w nieprzeniknionej kniei. Strudzony, zasnął pod rozłożystym dębem. We śnie ukazał mu się kapelan zamkowy, mnich z zakonu cystersów, a drzewa puszczy połączyły się w strzelistą świątynię z pięknym ołtarzem. Po przebudzeniu książę zauważył, że przy dębie tryska źródełko z ożywczą wodą. Nieopodal zaś niego spotkał towarzyszy łowów. Uznał to za cud i postanowił wznieść w tym miejscu murowany kościół. Proszę teraz udać się do wnętrza świątyni, wejściem, które znajduje się z boku, po prawej stronie kościoła. Witam Państwa w kościele. Proszę teraz przysiąść w jednej z ławek, tak aby mieć dobry widok na całe wnętrze. W tym miejscu chciałbym Państwu pokazać nawarstwienia stylów artystycznych w rudzkim kościele. Znajdujemy się pośrodku pierwotnej gotyckiej budowli postawionej z czerwonej cegły. Tak ulubione przez ówczesnych budowniczych ostre łuki widzimy chociażby w przęsłach oddzielających nawy boczne od głównej. Proszę unieść głowę i zerknąć na sklepienie. Ten typ nazywany jest krzyżowo-żebrowym. I jeszcze jedna gotycka specjalność, prezentująca się stąd zresztą bardzo ładnie. Ostrołukowe okno w prezbiterium na wprost nas. Wypełnia je barwny witraż, wpisany w kamienną dekorację, zwaną z niemiecka mazwerkiem. Proszę zwrócić uwagę, że ławki są ponumerowane. Nad ławką numer 23 po prawej stronie jest ambona. Proszę do niej podejść. Tak naprawdę jest to tak zwana antyambona, tworząca kiedyś całość stylistyczną z wiszącą w sąsiedztwie amboną właściwą. Ta jednak spłonęła w 1945 roku, a obiekt, który ją zastąpił i który widzimy bliżej ołtarza, po lewej stronie, jest dziełem współczesnym. Gotyckie wnętrze jest surowe, antyambona przeciwnie, jest niezwykle dekoracyjna. Nie powinno nas to dziwić, wykonano ją pod koniec XVIII wieku w stylu barokowym. A barok to bogactwo ozdób, mieniące się złoto, ekspresja uczuć. Kosz wykonano z marmuru, a baldachim nad nim rzeźby i płaskorzeźby ze stiuku, czyli mieszaniny gipsu, piasku i wapienia. Płaskorzeźba na koszu przedstawia spotkanie Chrystusa z dwoma uczniami w Emaus. Wyżej znajduje się postać świętego Bernarda, wybitnego cystersa, nawracającego grzesznika. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na putta, czyli rzeźby dzieci w postaci aniołków. Cóż za aktorskie pozy! Taki wyrafinowany barok ozdobił kościół w Rudach w XVII i XVIII wieku. Później pokażę Państwu kolejne arcydzieła. Proszę teraz przejść na sam przód kościoła, w stronę ołtarza głównego. Przy ołtarzu skręcić w prawo i przystanąć przy ozdobnej kracie do bocznej kaplicy. Do tego czasu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie przy kracie. Wejście do kaplicy robi wrażenie. Marmurowemu portalowi nadano wyszukany kształt, a pochodząca z XVII wieku żelazna krata ozdobiona jest roślinnymi motywami. Spójrzmy na obraz Madonny z Dzieciątkiem. Legenda mówi, że do kościoła przekazał go książę Kazimierz, ojciec znanego już Państwu księcia Władysława. Oznaczałoby to, że kult wizerunku Maryi w Rudach trwa od ponad 700 lat. Badania naukowe stwierdziły, że obecny obraz pochodzi z 15 stulecia i wciąż cieszy się wielką czcią. Co ciekawe, w 1945 roku, kiedy zgorzał kościół wraz z klasztorem, nietknięta pozostała właśnie kaplica mariacka. Czyż to nie cud? Obraz znajduje się w centrum ołtarza powstałego pod koniec XVIII stulecia. Posiada on wiele cech rokokowych, czyli wykwintnego stylu zdobniczego, chętnie wtedy stosowanego. Proszę zwrócić uwagę chociażby na złote tabernakulum na stole ołtarzowym i jego kunsztowne zdobnictwo. Po bokach obrazu klęczą zasłużeni dla opactwa książęta Kazimierz i Władysław. Natomiast w niszach ścian kaplicy umieszczono białe figury świętych, archaniołów. Proszę teraz unieść wzrok i przypatrzeć się freskom zdobiącym sklepienie. Są bardzo rozbudowane, nawiązują zarówno do kwestii teologicznych, jak i politycznych. Na przykład ilustrują walkę Habsburgów z Imperium Tureckim. Zwrócę jeszcze Państwa uwagę na duże obrazy po obu stronach kaplicy. Przedstawiają zwiastowanie i nawiedzenie. Stojąc przed kratą, twarzą do obrazu Madonny, obróćmy się w lewo i popatrzmy na ołtarz z obrazem gaszącego pożar świętego Floriana. Pod nim, za szkłem w pojemniku zwanym relikwiarzem, możemy zobaczyć fragment kości, czyli relikwie świętego Walentego. Proszę jeszcze spojrzeć pod nogi. W posadzce znajduje się prostokątne wejście do krypty cysterskiej, w której chowani byli w dawnych wiekach rudzcy zakonnicy. Spójrzmy jeszcze raz na obraz świętego Floriana. Na lewo od niego jest wejście do kaplicy bocznej. Proszę tam zajrzeć. Przed Państwem kaplica poświęcona jednemu z najpopularniejszych świętych na Śląsku, Janowi Nepomucenowi. Jego figury spotkać można w centrach miast i w niewielkich wioskach, przy drogach i nad rzekami. Skąd wzięła się popularność XIV-wiecznego praskiego księdza, który za odmowę wyjawienia tajemnicy spowiedzi został na rozkaz czeskiego króla utopiony w Wełtawie. Być może zdecydował fakt, że przypisywano mu wstawiennictwo w sytuacji wszelkich wodnych zagrożeń, a powodzie były wówczas częste i tragiczniejsze niż obecnie. Rozejrzyjmy się po wnętrzu kaplicy. Jej wystrój pochodzi z XVIII wieku. Kaplica przykryta jest, podobnie jak wszystkie pozostałe w tej świątyni, kopułą z malowidłami. Bardzo ciekawy jest ołtarz na wprost wejścia. Zamiast obrazu widzimy tutaj grupę rzeźbiarską, wykonaną ze stiuku. W centrum aniołowie unoszą ku chwale niebios bezwładne ciało kapłana Jana Nepomucena. Proszę spojrzeć wyżej. Po środku dostrzegą Państwo złoty język. Cóż, według tradycji księdza męczono przed śmiercią, a język wyrwano mu za odmowę wyjawienia treści spowiedzi. Proszę spojrzeć teraz na lewo od rzeźbionego ołtarza. Z tablicy na ścianie ponownie zerka na nas fundator klasztoru w Rudach, książę Władysław. Jednak tym razem ma na sobie elegancki strój z XVII wieku. Proszę teraz wyjść z kaplicy. Po wyjściu proszę skręcić w prawo i podejść pod ołtarz główny. Spójrzmy najpierw na ściany na lewo i na prawo od prezbiterium. Przy każdej z nich stoją po dwa ołtarze boczne, które pochodzą z tego samego okresu, co oglądana przed chwilą antyambona. Umieszczono w nich obrazy dwóch śląskich mistrzów doby baroku, Michaela Wilmana oraz Ignaca Raba. Przedstawiają świętych. Od prawej Floriana, o którym już mówiliśmy. Dalej w lewo Bernarda, Benedykta i Wawrzyńca. Proszę teraz zwrócić uwagę na znajdujące się w prezbiterium oraz przy kaplicach bocznych białe figury. Przedstawiają świętych i proroków Starego Testamentu. Ich ciała są nienaturalnie wygięte. Przyjęli oni pozy charakterystyczne dla czasów baroku. Figury Arona i Mojżesza, znajdujące się obok ołtarza, wykonał sam Johann Melchior Oesterreich, najwybitniejszy ówczesny śląski rzeźbiarz. W prezbiterium warta zainteresowania jest także kamienna płyta nagrobna, wmurowana w ścianę po lewej stronie. Poświęcona jest jednemu z zasłużonych opatów cysterskich, żyjącemu w XVI wieku. Stańmy twarzą do ołtarza głównego. Na lewo od niego, między obrazami, znajduje się wejście do kolejnej kaplicy bocznej. Tam się udajmy. Jest to kaplica Świętego Krzyża. Jej barokowy wystrój pochodzi głównie z końca XVII i z XVIII wieku. Najważniejszy jest tu oczywiście ołtarz Krzyża Świętego, u stóp którego widzimy Maryję i Świętego Jana Ewangelistę. Bardzo kolorowa jest polichromia, dzieło Franca Antona Sebastiniego. Co ciekawe, artysta wcale nie był Włochem. Naprawdę nazywał się Szebesta i pochodził z Moraw, ale włoska sztuka lepiej się sprzedawała od morawskiej. Ważnymi elementami kaplicy są tablice upamiętniające najważniejsze postacie w historii opactwa. Na lewo od ołtarza ulokowano drewnianą tablicę z postacią księcia opolskiego Władysława. Fundator klasztoru ma na sobie zbroję płytową, a nad nim unosi się orzeł górnośląski. Inskrypcja łacińska pod portretem wysławia zasługi księcia. Na prawo zaś od ołtarza znajdziemy kamienną płytę poświęconą Andreasowi Pospelowi. Ten XVII-wieczny opat zasłynął jako odnowiciel klasztoru. Zacytujmy fragment podpisu. Z ludzkiego gruzowiska wzniósł od podstaw nowe budowle, pomnożył liczbę braci i przywrócił upadłą dyscyplinę. Proszę opuścić kaplicę. Po wyjściu wróćmy pod ołtarz główny. Obróćmy się plecami do głównego ołtarza i przejdźmy prosto nawą główną na drugi koniec świątyni. Znajdują się tam drzwi. Proszę przez nie przejść. Jesteśmy w przedsionku, czyli kruchcie kościoła. Po lewej stronie, za kratą, znajduje się żeliwny sarkofag. Pochowano w nim księcia Wiktora von Hessen-Rotenburg oraz jego żonę Elizę. Jak już Państwu mówiłem, na początku XIX wieku, po kilku stuleciach obecności w Rudach, zakonnicy zostali stąd wyrzuceni przez rząd pruski, który przejął ich dobra. W 1820 roku nabył je wspomniany przed chwilą książę Wiktor. Jego spadkobiercy, z dopisanym do nazwiska von Ratibor, mieli posiadać Rudy wraz z tysiącami sąsiednich hektarów do 1945 roku. Pierwsza została pochowana w Rudach księżna Eliza Hohenlohe Langenburg, która zmarła na czerwonkę. Po 4 latach położono koło niej księcia powalonego przez wylew. Małżeństwo było bezdzietne, ale zawczasu książę zapisał majątek dwóm bratankom swej żony. Racibórz i Rudy przypadły Wiktorowi, pierwszemu z rodziny Hohenlohe Schillingsfürst. Zapoczątkowany przez niego ród do dziś żyje w Austrii i ma się całkiem dobrze. Bardzo ciekawa jest historia wojskowej trumny z ciałem Wiktora IV. Ten młody spadkobierca wielkiej fortuny zginął podczas ataku niemieckiego na Polskę w 1939 roku. Jego czołg został trafiony przez pocisk wystrzelony z polskiej tankietki. Chowano go z honorami wojskowymi, przykrywając trumnę hitlerowską flagą ze swastyką. Niektórzy sądzą, że flaga ta przyczyniła się do spalenia kościoła i klasztoru w 1945 roku. Radzieccy żołnierze mieli podłożyć ogień w świątyni, kiedy zobaczyli, że leży w niej hitlerowiec. Stańmy teraz twarzą do drzwi, którymi weszliśmy do kruchty. Spójrzmy na ozdobne obramienie wejścia, efektowny portal. Rudzka bazylika została postawiona pod koniec XIII wieku. Portal jest najpiękniejszym zachowanym fragmentem budowli z owej epoki. Tędy wchodzono do pierwotnego kościoła. Kształtem portal nawiązuje do wzorców późnoromańskich, ale wieńczy go łuk ostry, ulubiony przez twórców sztuki gotyckiej. Po obu stronach drzwi widzimy po 4 smukłe kolumienki wspierające łuki nad nimi. Proszę docenić umiejętności ówczesnych mistrzów. Każda z głowic kolumienek jest upiększona innym motywem roślinnym. Opuśćmy teraz kościół przez boczne drzwi, którymi weszliśmy do bazyliki. Ustawmy się plecami do drzwi wejściowych. Ruszamy w lewo i obchodzimy bazylikę, mając ją po lewej stronie. Czeka nas teraz miły spacer ścieżkami parkowymi wśród pięknych drzew i krzewów. Gęste lasy rozciągały się tutaj w czasach średniowiecznych, kiedy pierwsi cystersi rozpoczęli nad rzeczką Rudą budowę nowego klasztoru. Zakon cystersów, czyli białych mnichów od koloru habitów, powstał pod koniec XI wieku. Pragnęli oni budować więź z Bogiem z dala od większych ośrodków, dlatego swoje klasztory budowali w miejscach odludnych. Wkrótce zasłynęli jako doskonali gospodarze, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia w rolnictwie i rzemiośle. Przypominam, na rozwidleniu ścieżek kontynuujemy obchodzenie bazyliki i zabudowań klasztornych tak, żeby mieć je cały czas po lewej stronie. Pierwsze próby osadzenia cystersów na Śląsku nad Rudą miały miejsce już w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku. Nie powiodły się jednak. Sukcesem zakończyła się dopiero misja mnichów z małopolskiego Jędrzejowa, którzy przybyli tutaj w połowie XIII stulecia. W stawianiu pierwszych kroków pomógł im znacząco znany już Państwu z portretów w kościele książę Władysław Opolski. W 1258 roku nadał on ludzkim cystersom szerokie przywileje gospodarcze i prawne. Pierwsi zakonnicy nie mieli tu jednak łatwego życia. Pomiędzy Odrą a Rudą zalegają piachy, na których trudno uprawiać złotą pszenicę. Mnisi musieli więc znaleźć inny sposób na utrzymanie i rozwój klasztoru. W ciągu stuleci wyspecjalizowali się w gospodarce leśnej, bartnictwie, czyli hodowli pszczół w leśnych barciach, oraz w gospodarce stawowej. Ryby, dzięki dużej liczbie dni postnych, szły jak woda. Te lata świetności zakonu pamięta bardzo wiekowy dąb, który powinniśmy właśnie mijać po lewej stronie. Pod koniec XVI wieku cystersi znaleźli jeszcze jeden sposób na podreperowanie klasztornej kasy – kuźnictwo, to znaczy produkcję żelaza z łatwo dostępnych rud darniowych. Prymitywne huty wyrastały w cysterskich dobrach jak grzyby po deszczu i wnet okazało się, że sprzedaż wyrobów z żelaza stanowi blisko połowę wszystkich dochodów klasztoru. Powiedzmy otwarcie – wysokich dochodów. A tymczasem coraz lepiej widoczne stają się zabudowania klasztorne. Obchodzimy je powoli, mając je cały czas z lewej strony. Dzięki wzrostowi zamożności, ródzcy mnisi mogli podjąć ambitne projekty budowlane, których efekty możemy dziś podziwiać. Podczas naszej wycieczki widzieli już Państwo, jak wspaniałe rezultaty przyniosła przebudowa kościoła klasztornego w stylu barokowym, dokonana w XVII i XVIII wieku. Zyskał wówczas m.in. prawdziwą perłę, kaplicę mariacką z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pokornej. Także wygląd samego klasztoru uległ zmianie. Zanim jednak o tych metamorfozach opowiem, wspomnę krótko o najwcześniejszych budowlach klasztornych. Cystersi w całej Europie stawiali na ogół swoje obiekty według podobnego schematu. Całość zabudowań tworzyła czworobok, do którego z czasem przyrastały budynki gospodarcze. A jak to wyglądało w Rudach? Kościół, który Państwo minęli, jest orientowany. Oznacza to, że prezbiterium z ołtarzem skierowane jest na wschód, w kierunku, z którego chrześcijanie spodziewają się ponownego przyjścia Chrystusa. Do kościoła od strony północnej dobudowano skrzydła klasztorne, które wraz z bazyliką utworzyły wspomniany czworobok. Wszystkie budynki wzniesiono z cegły. Mieściły one m.in. kapitularz, czyli miejsce spotkań wszystkich mnichów, refektarz, jadalnie, dormitorium, sypialnie i wiele innych pomieszczeń. Warto wspomnieć, że zakonnicy musieli być odporni na zimno, ponieważ jedyną salą ogrzewaną było kalefaktorium, czyli ogrzewalnia. Pośrodku zabudowań znajduje się wirydarz. Niegdyś był ogrodem otoczonym wokół krużgankami. Miejsce to sprzyjało rozmyślaniom i modlitwie. Wielka rozbudowa z XVII i XVIII wieku przekształciła skromny raczej klasztor w barokową rezydencję. Głównym inicjatorem tych prowadzonych z rozmachem prac był uhonorowany pamiątkową tablicą w bazylice opat Andreas Pospel. Po lewej stronie minęli Państwo dobudowany wtedy na planie litery L pałac opata. To jest ta część na lewo od bramy prowadzącej na dziedziniec. Przypominam, kontynuujemy obchodzenie zabudowań klasztornych tak, żeby mieć je cały czas po lewej stronie. Przełożeni opactwa mieli w pałacu rezydować do początków XIX wieku. Jak doszło do tego, że w Rudach nie widzimy już białych mnichów? Stało się to za sprawą protestanckich w większości Prus, które w połowie XVIII wieku zagarnęły podówczas austriacki Śląsk. W 1810 roku władze pruskie upaństwowiły wszystkie majątki klasztorne. W pierwszych latach po wygnaniu cystersów zanosiło się na to, że ich ponad 500-letni dorobek zniszczeje. Trudno było znaleźć dobrego gospodarza. O zabudowania i rozległe dobra mieli dopiero zadbać książęta, którzy dzięki pozwoleniu króla Prus pisali się von Ratibor, czyli raciborscy. Książęta zaliczali się do najbogatszych i najbardziej znaczących w Prusach, a później w całych Niemczech. Mimo że w nazwisku mieli raciborscy, upodobali sobie rudy. Za siedzibę obrał sobie tutejszy pałac w 1840 roku książę Wiktor I von Ratibor. Po 20 latach podjęto przebudowę pałacu w stylu modnego w XIX wieku neogotyku. Po kolejnych zaś kilkudziesięciu latach przywracano budowlom wygląd barokowy. Cóż, pieniędzy książętom nie brakowało. Prowadzili też szerokie życie towarzyskie. Do ród na polowania przyjeżdżały nawet koronowane głowy. Świat książąt w Rudach przeminął w 1945 roku. Ostatni książę raciborski uciekł przed zbliżającą się Armią Czerwoną, zaś jej żołnierze pozostawili po sobie zgliszcza. Zbliżamy się do końca naszej wycieczki. Zanim się pożegnamy, spójrzmy jeszcze raz na fasadę bazyliki, by móc nacieszyć się jej pięknem. Kościół w Rudach zaczęli cystersi stawiać zaraz po swoim tutaj przybyciu, a jego budowa trwała do początku XIV stulecia. Wzniesiono go na planie krzyża łacińskiego w formie bazyliki, dzieląc wnętrze na nawę główną i dwie niższe nawy boczne. Stylistycznie budowla nawiązywała do obowiązującego już wówczas gotyku, posiadała jednak także pewne elementy przemijającej sztuki romańskiej. W XVII i XVIII wieku świątynię przebudowano w stylu barokowym i w takiej szacie prezentuje się teraz przed Państwem. Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczny baniasty hełm, który zdobi wieżę. Na zwieńczony półkoliście portal, czyli ozdobne obramienie drzwi, okna i nisze, a także ich bogatą dekorację rzeźbiarską. Wart spojrzenia jest herb, umieszczony nad oknem pośrodku elewacji. Znajduje się na nim dumny orzeł z literą W na piersi, którym pieczętował się fundator klasztoru i kościoła, znany już Państwu książę Władysław. Po latach upadku w czasach PRL pocysterski zespół klasztorno-pałacowy w Rudach odzyskuje dawną świetność dzięki pracom odnowicielskim nowego właściciela, diecezji gliwickiej. Wspaniała bazylika rozkwita ponownie jako sanktuarium Matki Bożej Pokornej. Pozostałe budowle pięknieją z roku na rok, mieszcząc ośrodek formacyjno-pielgrzymkowy. Na pewno warto powrócić do Rud. Z każdą wizytą odkryją przed Państwem nowe tajemnice. Czy słyszeli Państwo chociażby o średniowiecznej księdze magii mnicha Rudolfa? Nie? Zapraszam więc do kolejnego spaceru po Rudach. W tym miejscu pożegnam się z Państwem, dziękując za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Proszę pamiętać o zwrocie urządzenia do punktu informacji turystycznej. Do usłyszenia.